psycholog Anna Nizioł. Rozmawiamy o mocy słów. Czy są Państwo świadomi tego, że zwracając się do siebie nawzajem albo do siebie samego w określony sposób, już nacechowujemy naszą rzeczywistość, określamy ją, wybieramy jakąś jedną z dróg, czasem optymistyczną, czasem pesymistyczną. Tu wszystko w głowie. My jesteśmy tą świadomą jednostką, ale w naszej podświadomości, dobrze mówię, pani psycholog, tam są zakodowane różne historie z przeszłości, na przykład takie porzekadła, takie dobre rady, bo ktoś miał dobre intencje, żebyśmy sobie dawali radę w życiu, żebyśmy byli tacy akceptowani przez społeczeństwo, czyli za bardzo się na przykład nie wychylali, byli tacy grzeczni, już o tym była mowa, i na przykład nie płakali, no bo chłopcy nie płaczą, a potem facet nie gada, a dziewczynki się nie złoszczą.
Pięknie.
A złość piękności szkodzi.
Och, wspaniale. Ojej, ja nie wiem, czy damy radę to wszystko tak unieść, bo drodzy Państwo, to można 24 godziny o tym mówić i nie wystarczy nam czasu. Mamy kilka wrzuconych tak naprawdę porzekadeł, czy powiedzeń, czy klątw, jak my to nazywamy, i to rzeczywiście są klątwy, to już nie są zaklęcia. Zaklęcie może być takie, że zaklinam cię, żeby było coś lepsze, ale to jest totalnym przestępstwem przeciwko osobowości, przeciwko emocjonalności ludzi. Dziewczynki się nie złoszczą, chłopcy nie płaczą, złość piękności szkodzi. No tutaj po prostu jest dziki ferment tych wszystkich zakazów, nakazów. Właściwie, gdyby odziać to w jakiś kontekst, to można by było mówić nawet o tym, że jest to rodzaj przemocy emocjonalnej. Dlaczego? Proszę, zwróćmy uwagę. Dziewczynki społecznie mają ograniczoną sposobność do przeżywania złości. Właściwie wszyscy jako ludzie mamy ograniczone przyzwolenie na przeżywanie złości. Ona oczywiście w pewnych momentach jest uzasadniona, więc jak szef na nas huknie, to jest to uzasadniona złość. Ale jak my hukniemy, to już niekoniecznie z pozycji pracownika, prawda? To już jest wtedy jakaś niesubordynacja. Ale to się bierze z dawien, z dawien, z dawien. Dlaczego? Złość, prawdziwa złość, od tego właściwie trzeba byłoby zacząć, jest emocją, która jedna z dwóch emocji, która ma wektor skierowany na działanie. Jeśli mnie coś rzeczywiście pierwotnie złości, to znaczy, że jakieś moje wartości, jakieś moje normy zostały naruszone, jakieś moje wspólne ustalenia z inną osobą właśnie zostały zniszczone, bądź zburzone, bądź naruszone, bądź zmienione bez mojej wiedzy i zgody. Więc ja mam święte prawo być zła, bo byłam częścią tego ustalania. W związku z czym, jeśli został przeprowadzony atak na jakieś moje wartości właśnie wspomniane, to ja mam prawo się o nie upomnieć. No ja bardzo Państwa przepraszam, ale jeśli na jakiejś ciemnej ulicy, w ciemnej bramie ktoś na Państwa napadnie i będzie chciał wyrwać Państwu telefon, portfel albo coś jeszcze innego, no to co zrobimy? No właśnie, zastanówmy się.
Kickboxing.
Tak. Możemy uprawiać kickboxing. Jeśli ktoś się czuje na siłach, bardzo proszę, polecam. Rozegranie takiej sytuacji było bardzo ciekawe społecznie do obserwacji.
Uciekamy bardzo często.
Albo uciekamy, ale potem nas to de facto złości. To jest nasza złość, prawda? Która mówi tak, zostały naruszone moje normy, ponieważ ja na nikogo nie napadam w ciemnej bramie, nikogo nie obrabowuję, więc takie mam wartości. Ktoś na mnie napadł i mnie z czegoś okradł. W związku z czym moja złość jest uzasadniona. Kwestia teraz, czy moja złość jest adekwatna. Bo ja moją złość mogę traktować na pewnym natężeniu. Że ja mogę być troszeczkę zła, zezłoszczona w tym znaczeniu. Że mogę się zezłościć trochę bardziej, znacznie bardziej i cholernie bardzo. Okay? I w zależności od tego, jak sobie szacuję daną już sytuację, ona ma pewien obiektywizm i adekwatność. To znaczy, że jeśli rzeczywiście było tak, że mnie ktoś stuknął na parkingu, nie zostawił karteczki, ja mam urwane pół zderzaka w tym momencie, to oczywistym jest, że będę zezłoszczona, będę odczuwać złość. I ta złość mówi mi tak, znajdź. Mówi mi po prostu, znajdź tego człowieka. Znajdź. Rozlicz go z tego. I to jest okej. Okay. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że gdyby była taka sytuacja, że Państwo obserwujecie przyjęcie urodzinowe, na przykład nie wiem, waszego dziesięciolatka, pani z obsługi kroi tort, no i wszystkim dzieciom ukroiła duże kawałki, dzieci zaczęły ten tort jeść, ale wasze dziecko dostało taki kawałek, bym powiedziała, no taki pośredni, umówmy się, najmniejszy i z najmniejszą ilością owoców. Czy zareagowalibyście państwo złością, czy nie? Bo byłoby to uzasadnione, prawda? Mm-hmm. Z jakiegoś powodu byłoby to uzasadnione. No i teraz to, że państwo macie w sobie tę złość, jeszcze nie znaczy o tym, że należy się zachowywać agresywnie. Wystarczy pójść i wyjaśnić sprawę, bo ta złość odczuwana pierwotnie determinuje moje działanie, czyli ja chcę przywrócić pewne normy, które jestem jakby, które są dla mnie ważne. Ale jeśli ja przekształcę tę złość w agresję, werbalną, słowną, w komunikacji takiej wprost, czy w komunikacji na twarzy, czy w komunikacji gestami, umówmy się, znamy takie gesty złości pokazywane współpobratymcom na ulicy, zwłaszcza rano, jak się spieszymy, to wtedy proszę sobie zwrócić uwagę, to dziecko, które przyjęłoby tę najmniejszą porcję tortu, jak ono się może czuć? Ono się może czuć zawstydzone, bo wie, że na przykład mama albo tata zrobią aferę o to, że to najmniejszy kawałek, więc z pokorą przyjmą. Ale równie dobrze mogą pójść i samodzielnie się upomnieć o taki tort, jeśli mają wystarczający poziom asertywności, czyli dobrego myślenia o sobie i o innych ludziach. Ale może być też tak, że sobie tę złość schowa, bo ze względów społecznych nie jest w stanie, nie jest dozwolone, żeby się z tego powodu jakoś sfrustrować chociażby, prawda? Powiedzieć, co to jest, dlaczego tak jest. Mnie się to nie podoba. I ileś takich spychanych złości, która jest nie ma możliwości ujścia w sposób bezpieczny, w sposób kontrolowany, powoduje, że ona nam się odkłada. I jesteśmy wtedy w takim stanie bezradności, bezsilności i czasami mówi się nawet, że w takim podejściu psychodynamicznym, że depresja to jest ukrywana złość, taka stłamszona, ukrywana złość, że w tej depresji mamy takie wyłączenie napędu działania. Proszę zwrócić uwagę, wcześniej była mowa o tym, że złość to jest napęd, że to jest kierunek do działania, w związku z czym ja go nie mam. I w wielu barwach depresji mamy to, że ta złość jest przekierowana na coś lub na kogoś lub na siebie samego. I samouszkodzenia są też na przykład elementem niewyrażonej złości. Więc jak my mówimy i żyjemy w kanwie takim, że dziewczynki się nie złoszczą, to ja rozkładam trochę ręce, bo całego świata wiem, że nie zmienimy, prawda, całą zmianą tego komunikatu. Niemniej jednak to nas doprowadza, że ta dziewczynka, powiedzmy, bo teraz mówimy o dziewczynce, ale o chłopcach podobnie, to jakby tutaj, to tylko jakby społecznie jest trochę gorzej postrzegane, że chłopiec ma więcej przyzwolenia na to, żeby wyrażać złość, dziewczynki mniej, chociaż to się troszeczkę już tak powolutku zmienia. No niemniej jednak ta tłamszona złość powoduje, że My nie mamy w końcu do niej dostępu. My nie potrafimy się obronić. Złość jest nam potrzebna do tego, żeby się obronić. Więc to, że dziewczynka, która ma, czy chłopiec, który ma spychaną tę złość jakoś tak głęboko, głęboko, głęboko do siebie, no nie jest w stanie zawalczyć o swoje wtedy, kiedy to jest ważne. Ona jest wtedy w pozycji uległej, ona jest wtedy nieważna, ona jest wtedy niewidoczna. A jak jest niewidoczna, to jest jaka? Grzeczna, czyli posłuszna. Czyli krótko mówiąc, jeśli mamy takie sformułowanie, one nam towarzyszą, że dziewczynki, czy przekonanie o tym, czy przekaz taki społeczno-rodzinny, że dziewczynki się nie złoszczą, to one się złoszczą. One to przeżywają. Tylko kanał do ujścia tej złości jest zupełnie nie tam, gdzie się spodziewamy.
Czyli będą się okaleczać.
Tak.
To jest takie przerażające,
że aż nawet, trudno wymówić.
Tak, trudno wymówić.
Tak.
Będą się objadać albo głodzić, tak? Będą sobie robić krzywdę w różny sposób. Albo płakać, albo tłamsić gdzieś te emocje.
Albo szukać pocieszenia tam, gdzie pracując z rodzicami, rodzice bardzo nie chcieli, żeby dzieci szukały tam pocieszenia. Tak? W internetach, portalach, aplikacjach i wszystkich innych dobrodziejstwach i przekleństwach jednocześnie dzisiejszych czasów. Więc ta złość też może być przemieszczona, to znaczy, że ponieważ nie wolno się złościć, w związku z czym ja się upomnę o widzenie mnie w jakikolwiek inny sposób. Albo będę sprawiać kłopoty na innym polu, albo popadnę w choroby, tak żebym znowu została zauważona. Więc lepiej jest zdecydowanie, kiedy dziecko ma szansę na to, żeby wyrażać tę złość, tak jak w tym przykładzie, o którym Moniko mówiłaś w sklepie z panią Kasią, ojcem i dzieckiem przy ladzie, ponieważ to jest zdrowe ujście. To, że sposób z czasem będzie jakby opracowywany i uelastyczniany, jak to dziecko będzie rosło, będzie miało coraz więcej możliwości, w cudzysłowie technik radzenia sobie ze złością, to będzie się socjalizowało i uspołeczniało w sposób prawidłowy, ale złość pozostała, nie zostanie stłamszona. Każda emocja, która została stłamszona, wyjdzie nam w procesie terapeutycznym i będziemy musieli do tego wrócić. Będziemy musieli w procesie terapeutycznym wrócić, rozgrzebać to wszystko jeszcze raz, poukładać te klocki na nowo. To trwa, to boli, to jest wymagające energetycznie, psychicznie, fizycznie. I z nowym poukładanym systemem z klocków Lego pójść sobie gdzieś dalej. Chłopcy nie płaczą, podobna sytuacja. Przepraszam bardzo, ale jeśli jest tak, że mamy 10-latka, który, nie wiem, za szybko jechał na rowerze i upadł na zakręcie i rozwalił sobie kolano po prostu tak, że mnie boli na samą myśl o tym, że taka sytuacja może mieć miejsce, to, drodzy Państwo, gdybyśmy my się tak wywalili na tym rowerze, my, jako dojrzali ludzie, to co byśmy sobie w pierwszej kolejności zrobili, żeby sobie ulżyć? No, nie nadaje się to do powiedzenia w radio zupełnie. Ale prawdopodobnie z tej sytuacji uronilibyśmy jakoś łzę. Ta łza nie musiała być wielkim wodospadem łez, ale pewna złość, pewna krzyk, irytacja, krzyk, krzywda. My byśmy sobie poradzili. Dziecko nie ma takiego zestawu nut do poradzenia sobie w tej sytuacji, więc ono płacze. I proszę zwrócić uwagę, w tym komunikacie nie płacz. Chłopcy nie płaczą. Zamknięta jest klątwa, nie zaklęcie, tam jest zamknięta klątwa, którą naprawdę latami będzie można odkręcać i nawet pewnie do źródeł nie dojdziemy. Mianowicie, twoja krzywda, twoje cierpienie nie jest dla mnie ważne. To jest lęk przed odrzuceniem, lęk przed brakiem akceptacji, lęk przed pozostawieniem siebie samego bez opieki w takiej sytuacji, to na gruncie tego naszego 10-letniego chłopca versus 40-latka, któremu wali się życie z jakiegoś powodu, z różnych względów to życie się może walić, to jest zamknięcie odczuwania tego, co się ze mną teraz dzieje. I bardzo łatwo wtedy pójść w działania zastępcze, takie, które wydają się społecznie konstruktywne. No przecież wstał, poprawił koronę i tam poszedł robić to dalej. Prawda? Nie. W momencie, kiedy jest czas na przeżywanie bólu, żalu, wtedy jest czas na przeżywanie bólu i żalu. Jeśli go to kolano boli, bo jest rozwalone, mówiąc tak kolokwialnie, to go to kolano boli. I ma prawo płakać, i ma prawo krzyczeć, i ma prawo robić co innego. Jak Państwo będziecie leżeć na przykład w szpitalu, nie daj Boże, ale może się komuś zdarzy, nic strasznego, ale chociaż troszeczkę, i wszyscy będą zajęci swoimi pracami, powiedzmy pracownicy tego szpitala, to co Państwo będą przeżywali? Takie pytanie do Państwa. Państwo sobie to pomyślą, co Państwo sobie będą przeżywali. Nikt się Państwem nie zajmuje w tym szpitalu.
Zaniedbanie, osamotnienie.
Co jeszcze? Poczucie krzywdy, bo kimś innym się zajmuje bardziej. Ale ty nie płacz, nie płacz. I ten chłopiec, nie płacz, nie płacz, teraz jako pacjent w tym szpitalu, odtwarza sobie schemat funkcjonowania tam, kiedy był. I albo się zamyka w sobie, albo jest najtrudniejszym pacjentem na oddziale. Bo próbuje przywrócić sobie coś, co powinien dostać wtedy, a tego nie dostał. Bo gdyby dostał, to dzisiaj by powiedział, okej, oni wszyscy biegają, bo tam ktoś jest w gorszym stanie, tam kogoś operują, tu robią coś, jest w stanie to rozłożyć. Ale tego nie widzi, bo nie dostał tego akompaniamentu wtedy. Co zrobić w takiej sytuacji? Uznać emocje dziecka, uznać emocje osoby dorosłej, uznać emocje osoby starszej, która jest u schyłku wieku na przykład. I boi się, i zatruwa nas tymi sformułami, a ja to już niedługo, prawda, przyjdzie kryska na matyska i takie tam sformułowania, prawda, tam też jest bardzo dużo lęku. I popatrzcie Państwo, nam jakby nie zastanawiamy się, co jest tam pod spodem, pod tymi słowami, tylko albo wzruszamy ramionami, albo się do tego jakoś dystansujemy, albo się zaczynamy o to kłócić, albo nie wiem, jeszcze jakieś inne tutaj działania mamy. A tutaj tak naprawdę o nic innego nie chodzi, jak o akceptację tego stanu, w którym jestem.
Mhm. Tych przekazów lękowych rzeczywiście jest bardzo dużo. Myślał indyk o niedzieli, a w sobotę łeb ucieli. Mhm. Tak? Jedno z takich dłuższych. Albo już witał się z gąską. Mhm. Co tam jeszcze? Jest dużo tego. Nie ciesz się na zapas.
Mhm. O, tak? Nie chwal dnia przed zachodem słońca, tak, nie chwal żony czy tam męża przed śmiercią i takie tam inne.
Nic nie może przecież wiecznie trwać.
Nic nie ma. Tak, tak. Raz na górze, raz na dole, raz
pod wodą. A już te teksty piosenek.
A, teksty piosenek.
Co zespołu Los trzeba będzie stracić.
Tak, to prawda. Każdy z nich ma jakiś przekaz. I tak pobieżnie trochę się jakby je traktując, bo gdyby się głęboko zastanawiać, to pewnie zdążylibyśmy raptem dwa omówić. Już witał się z gąską. Czyli miał już być szczęśliwy, ale coś nie wyszło, prawda? Czyli miał odnieść sukces, coś się zadziało, gdzie tego sukcesu nie ma i zero-jedynkowo jest nieszczęśliwy. Bo gdyby miał radość z tego, że procesował tę czynność i na końcu, to nie musiałby sobie tak dewaluować tego swojego wcześniejszego wkładu, że już witał się z gąską. Mógł powiedzieć, okej, tutaj i tutaj nie wyszło, bo to takie czynniki zadziałały, ale to i to tego się nauczyłem. W tym powiedzeniu chodzi o dewaluację mojego zaangażowania, które miałam. Czyli nie wychylaj się na przyszłość, bo i tak ci się nie uda.
Mm-hmm. Bardzo polskie, bo Amerykanin powiedziałby, witał się z jedną gąską, przywita się z następną gąską i jeszcze następną, a jak upadnie ta gąska, to będą jeszcze inne firmy i tak dalej, i tak dalej.
Tak powstają biznesy. Trzeba 99 wyłożyć, żeby setny się udał. I to takie pożekadło.
Psycholog biznesu. No właśnie, nie chwal dnia przed zachodem słońca. Bardzo mi się to nie podoba, bo właśnie chwal. Właśnie
pewnie.
Chwal.
A skąd wiesz, czy do zachodu słońca nie zakończysz swojego żywota na tym łespadole? To dlaczego masz umrzeć w złym nastroju?
A właśnie chwal tę konkretną chwilę. Ciesz się
teraz.
Tą chwilą. I zobaczymy, co się stanie. Czy nie schakujemy systemu?
Mm-hmm. To jest bardzo ważne, dlatego że mówisz, Monika, o schakowaniu systemu, czyli o takiej zmianie myślenia, takim change minding, taki po prostu w drugą stronę kompletnie.
Taki antywirus.
Antywirus, albo nawet bym powiedziała taki...
wirus tak naprawdę do tego oprogramowania.
Wręcz zupełnie. Ale bardzo chciałabym się odnieść jeszcze do tego chwalenia, nie chwal dnia przed zachodem słońca, nie chwal żony przed śmiercią, czy męża przed śmiercią. Drodzy Państwo, ja chyba czuję, że po prostu...
Że eksploduje.
Dlaczego? Dlatego, że to jest tak nasze bardzo osobiste.
Smutne bardzo.
Smutne, jak my się sami w to wpędzamy. Mhm. A co ci szkodzi powiedzieć swojemu mężowi czy swojej żonie dzisiaj, ale właśnie dzisiaj tego potrzebowałam, żebyś mi zrobił kawę. Albo akurat on zrobił, albo nie zrobił, nie? A my mówię, ale to trzeba było więcej wody dolać, bo ja takiej nie lubię. No i ten chłopina następnym razem ci tej kawy nie zrobi, no bo dostał dzisiaj taki komunikat, wczoraj dostał, że ziemniaki to jednak za grubą skórkę obrał, a przedwczoraj to jeszcze, nie wiem, za długo stał na tym tam ciemnozielonym, zanim ruszył. Więc jeśli jest poddawany ciągle takiemu braku chwalenia, ale wręcz nawet w drugą stronę dewaluowania tego, co robi, to on w pewnym momencie przyjmie taką pozycję, to ja już nic nie robię. I potem ona mówi, o wow, twój to robi, a mój to nie robi. I jeszcze na dodatek został porównany. Aha, z opisu.
I jeszcze wchodzi w grę obgadywanie, czyli przemoc. No i słabo się robi. A gdybyśmy w drugą stronę poszli i właśnie pozwolili sobie na to chwalenie, które też nie jest może takie polskie, chociaż
no
wydaje mi się,
to że... będzie równie trudno.
Tak?
Po pierwsze dlatego, że nie umiemy. Po drugie, nie generalizuję, bo oczywiście są osoby, które umieją i potrafią i lubią i to cenią. Tak globalnie patrząc i patrząc na to, jak ludzie uczą się dawać chociażby informacji zwrotnych na szkoleniach, które prowadzę, czy na warsztatach, czy menedżerskich, czy takich normalnych, życiowych, to ludzie nie wiedzą. To ludzie nie wiedzą, jak pochwalić tak, żeby było pochwalone i żeby to nie było bałwochwalstwo. To chwalenie zawsze zaczyna się od komunikatu ja. Właściwie cała komunikacja zaczyna się od komunikatu ja i on nie jest w żadnym razie egoistyczny. Komunikat ja, który zawiera w sobie taki układ lingwistyczny, jakby zawierający pierwszą osobę liczby pojedynczej. Mnie się podoba, mnie się nie podoba, ja potrzebuję, ja nie chcę, mnie to złości, mnie to cieszy, mnie to raduje. I co jest dalej? Jest efektem jakiegoś działania, być może drugiej osoby, być może mojej osoby, być może, nie wiem, zespołu osób. Natomiast moje odniesienie emocjonalne jest do tego przez ja. Mnie się podoba, mnie się nie podoba. Okay? Dlaczego? Dlatego, że to po pierwsze oczyszcza mnie z emocji, a po drugie tej drugiej stronie, dla tej drugiej strony nie jest zagrażające. Proszę zwrócić uwagę, że porzekadła, czy te powiedzenia, czego Jan się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał, czy tam nosił dzban, tak. Coś tam dalej, jak to było, nie pamiętam.
Urwało.
Coś tam mu ucho urwało w końcu. Jakby one są takie nie o mnie, tylko o tym kimś, o tym czymś. I na dodatek w tych porzekadłach i powiedzeniach to jest jeszcze zawolowane. To jest bliżej nie wiadomo kto i co. Czyli jeszcze bardziej magiczne, enigmatyczne, jakieś abstrakcyjne. Czyli bój się jeszcze bardziej.
Bo to się na wszystkich rozprzestrzenia.
Tak,
to jest ogólna zasada.
Tak, taka cholera społeczna, prawda? Mhm. Która jakby się rozprzestrzenia.
I wszyscy tak mają.
I wszyscy tak mają. Tak. Jednakże, gdyby popatrzeć na ten komunikat ja, to on nam ratuje skórę. Ponieważ w sytuacji przekroczenia naszych granic my też jesteśmy w stanie powiedzieć, wiesz, ale ja mam inaczej. Mhm. Wiesz,
ja
ale mnie
wdzięczny.
To cieszy. Mhm. Mówisz do mnie, nie chwal dnia przed zachodem słońca, a mnie właśnie się to podoba. Mnie się podoba teraz, bo ja nie wiem, czy za 3 godziny to jeszcze będę, nie wiem, na tym świecie, bo nie, różne tak. rzeczy są, no, tak? Więc ja chcę umrzeć szczęśliwa, takie mam porzekadło. Oczywiście tutaj trochę sarkazmu jest w moim głosie. Dlatego docenianie tego, co jest tu i teraz, bo dzisiaj na to mamy wpływ, na to nie wiem, o której państwo pójdziecie spać, czy przeczytacie książkę, czy nie. Natomiast co się wydarzy jutro rano, tak de facto nie mamy wpływu żadnego. Zakładając, że się obudzimy, to też od nas niezależne właściwie, praktycznie.
Gładko przechodzimy teraz do tych przekazów pozytywnych, które kształtują i uśmiech na twarzy, ale też nasze nastawienie do rzeczywistości. Ta rzeczywistość jakoś się dopasowuje w magiczny sposób. Moc słów, bo o tym dzisiaj rozmawiamy. Co daje nam taka wdzięczność, takie docenianie tego, że ta chwila jest taka piękna i tak dalej, i tak dalej? Czy z punktu widzenia psychologii to ma oddziaływanie na nasz mózg, na nasze zachowanie?
Na każdy aspekt naszego funkcjonowania. I do tego warto dodać, że tutaj chodzi o pewną znowu adekwatność. Adekwatność w psychologii to jest bardzo takie silne znaczeniowo słowo. To znaczy, że adekwatnie do danej sytuacji. Więc jeśli ja jestem w stanie sobie zupełnie neutralnym, to jestem w stanie super neutralnym. Jeśli jestem w stanie kompletnej radości, poczucia szczęścia, błogości i tak dalej, to ja ten stan tak nazywam. Jeśli już w ogóle oszalałam z tego szczęścia, nie wiem, bo się wydarzyło coś, na co bardzo długo czekałam, na co pracowałam i tak dalej, to ja wtedy przykładam do tego dokładnie takie słowa. I w tych słowach chodzi o adekwatność. Nawet jeśli chcemy siebie wspierać, to mówiąc do siebie czy do innych osób w sposób adekwatnie wspierający, dajemy im klucz do takiego zamku, w którym jest dobrostan. A dobrostan w psychologii oznacza zdrowie psychiczne. Dobrostan to znaczy, że ja dobrze wiem, w jakim stanie jestem. To nie chodzi o błogostan, tylko dobrostan. Dobrze wiem, w jakim stanie jestem. Że jak mi jest źle, to ja czuję, że mi jest źle. Że jak jestem sfrustrowana. Że jak jestem szczęśliwa, to jestem szczęśliwa. Że jak się obawiam, to się obawiam. Prawda? I ten dobrostan, czyli znalezienie sobie tego nazwania tego stanu w sposób adekwatny do tego, co przeżywam. A jeszcze na moment wrócę do chwalenia. Mianowicie chwalenie przez pierwszą osobę liczby pojedynczej jest elementem kształtowania wdzięczności. I od razu zaznaczę, ja nie jestem praktykiem wdzięczności i radykalnego wybaczania i tych wszystkich różnych takich technik, które są obecne w naszym świecie, ponieważ, może nie będę mówić dlaczego, niemniej jednak nie jestem, dla mnie to jest proces. Więc jeśli ja byłam w procesie wprowadzana do jakiegoś stanu, to ja w procesie muszę z niego wyjść. Ja muszę sobie pewne rzeczy uświadomić. Bardzo możliwe, że jak ten tata przy ladzie, będzie okej, to było słabe, ale skąd ja to wzięłam? I teraz to wszystko, co do nas przyszło, nie wzięło się z próżni, nie wzięło się znikąd. Ktoś, kto nam to dał, też to do cholery dostał. Też tego z próżni nie wziął. I wszystkie przekazy, które są nieadekwatne, które są klątwami czy negatywnymi zaklęciami, my możemy przecinać, ponieważ one do nas teraz przyszły po to, żebyśmy sobie zobaczyli, w danym momencie je wysłuchali i powiedzieli, skąd ja to mam, skąd ja to znam. Nic w naszym życiu nie wzięło się z dzisiaj. Wszystko, co jest dzisiaj, wzięło się już z kiedyś. Jest to po prostu konstelacja tego, co dzisiaj mamy, jakichś innych rzeczy, które się po prostu ułożyły w pewien wzór i dzisiaj z tego korzystamy. I jeśli ten wzór mi przeszkadza, nie jest dla mnie niefunkcjonalny, to ja mogę go przeciąć, doznając wglądu, czyli mówiąc sobie, kurczę, ale dlaczego ja do tego dzieciaka tak powiedziałam? Dlaczego to w ogóle we mnie zagrało? Skąd się to wzięło? Gdzie ja to już usłyszałam? Co ja jako dziecko zrobiłem w takiej sytuacji? Co ja wtedy musiałem przeżywać jako Tomuś, Bartuś, Sebuś, nie wiem, ktokolwiek jeszcze inny? Jakie emocje wtedy we mnie zagrały? Ponieważ wtedy, kontaktując się z tymi emocjami, jestem w stanie w sposób adekwatny następnym razem zareagować. Bo wtedy nie mogłem. Dlatego mi się to dzisiaj odtworzyło. A pozytywne wpływają takie przekazy. Przekazy, nawet trudno mówić o przekazach, bo te przekazy zwykle mają jednak pejoratywne znaczenie. Natomiast ten taki, to złamanie oprogramowania, to wdarcie się z taką nową tkanką powoduje, że mamy lepsze zdolności poznawcze, lepiej zapamiętujemy, lepiej kodujemy, lepiej odtwarzamy, mamy problemy z pamięcią, koncentrujemy się w sposób lepszy. Mało tego, jeśli dostajemy feedback akceptacji, to jesteśmy w stanie nie zajmować się tylko i wyłącznie emocjami, które we mnie grają, ale też wykonywaniem zadania, które dostajemy.
I teraz postawimy kropkę. Przejdziemy do naszej rozmowy w kolejnej godzinie. Będziemy rozmawiać o tym, jak uwalniać, odcinać się od tych przekazów i zamieniać je na pozytywne słowa i treści.
Tak jest.